Chciałem dzisiaj podzielić się słowem bojaźń Pańska. Bojaźń Pańska. Jest to zdolność człowieka, która się dzieje poza ciałem. Po prostu tego ciałem się nauczyć nie można. Jeżeli ktoś tylko ciałem się boi, to po prostu dlatego, że jest grzech i boi się w ogóle Boga. Jako Boga. Boi się śmierci, boi się piekła, boi się konsekwencji. Bojaźń Pańska to jest bojaźnią przed złymi rzeczami, które nie mamy wykonywać, które nie mamy dopuszczać, które powodują, że ubieramy się w Bożą zbroję, w Bożej bojaźni i Bożej mocy, która jest dla człowieka, aby walczyć z tym. Jest to bojaźń nie dlatego, że się boimy tego grzechu, ale grzech ma swoją moc, moc śmierci. Nawet małe te ukryte grzechy, co mówiliśmy o Mojżeszu, mają moc śmierci. Tylko Bóg może usprawiedliwić, ułaskawić, oczyścić, a my jak nie znamy siły szatańskie, jak czytamy w liście Judy. Nie znamy tych rzeczy, nie powinniśmy w ogóle o nich myśleć, robić, a raczej być bardzo wstrzemięźliwi, powściągliwi, ostrożni i z respektem. Ponieważ to jest moc, która może opanować ciało nasze, także ludzie są opętani, są związani, i nikt im nie może pomóc. Lekami można tylko spowodować uspokojenie ciała, ale nie wyleczenie duszy, którą opanowuje szatan. Jest to moc, z którą człowiek nie da sobie rady, jeżeli nie ma do pomocy Boga i Bożej mocy działania. Bóg sam siebie chronił, tych, którzy byli koło Niego, chronił, ale świat potrzebował Jezusa Chrystusa, walki z szatanem, aby świat miał moc Bożą dla uwolnienia się od szatana i od grzechu. Sama świętość i przebywanie w obliczu Boga nie dałoby siły, mocy i zwycięstwa nad szatanem. Jak to się działo z ludźmi, którzy byli pod działaniem Bożej mocy i świętości, gdy nawet wchodzili jak Saul ze swoimi ludźmi, którzy odstąpili od Boga, byli w gronie proroków i byli w gronie ludzi świętych, oni byli tak samo święci jak tamci, przykryci tą świętością, też prorokowali, też wysławiali Boga. Gdy wyjechali z tego otoczenia, byli normalnie tak samo jak poprzednio w grzechu i grzesznie. Sama świętość Boża. Boga nie dotknął grzech. Aniołów, którzy zostali z Bogiem, nie dotknął grzech. Jezus, jako Syn Boży, nie dotknięty był grzechem. I musiał to zachować, przychodząc na tę ziemię, rodząc jako niemowlę, czyli od niemowlęcia był narażony na grzech. To nie człowiek dorosły, ale to był Bóg. Duch w nim. Boża opieka, która wyprowadziła go w dorosłość, wyprowadziła go z młodzieńczości, z czasów, gdy był też dzieckiem, wyprowadziła i gdy miał 30 lat, dopiero oddał się w służbę, aby to uczynić jako Bóg święty, niedotknięty przez grzech. Dla nas nie ma takiej szansy. To tylko Jezus Chrystus mógł uczynić. Całe niebo, które zachowywało się w świętości koło Boga, nie jest zdolne zerwać tych pieczęci grzechu, nie jest zdolne zniszczyć szatana, tylko Jezus Chrystus, baranek za zabity, który przez to przeszedł. Dlatego my nie możemy z kolei lekceważyć tego, a jeżeli chcemy być posłuszni Bogu i nie lekceważyć tych sił, których nie rozumiemy i nie zrobilibyśmy nic, aby to opanować, dlatego potrzebujemy bojaźni Boga. O bojaźni Boga się zapomina. Tak wczoraj troszeczkę chciałem posłuchać też w kościele byłego pastora, który zmarł, Davida Wilkersona z Nowego Jorku. I posłuchałem Garego, jak mówi w temacie: ukaż nam swoją moc, Boże, tą swoją chwałę. Ukaż nam swoją chwałę. Do Jezusa, ukaż nam swoją chwałę. Jest dużo tematów i dużo zauważyłem podnoszących na duchu ludzi wierzących i w Kościele. I tak jakbyśmy tak teraz nagle się umieli znaleźć w różnych miejscach, gdzie zgromadzają się. Jest straszna duża przewaga słowa, które podnoszą na duchu w takiej świętości, ale nie dotykają zmian człowieka. Ci ludzie potem wychodzą jak Saul z tego otoczenia i wracają do tych samych rzeczy i nie dają sobie rady z walką tego grzechu i potępienia, które czyha na nich i jest w ich domach. To, że Bóg nam ukaże swoją chwałę, swoją świętość, a nawet swoją moc, to nie znaczy, że będziemy zbawieni. Jezus dał odpór tym, którzy mówili: myśmy w Twoim imieniu te wszystkie cuda czynili, a Jezus powiedział: a was nikt nie znałem. Bo oni mieli udział tylko ciałem swoim, w tym, co i tak było święte. Ale nie mieli tej świętości w sobie na własność. Gdyby mieli tą świętość sobie na własność, baliby się Boga. Z szacunkiem by postępowali. I w obliczu Boga, i gdy są w swoich domach. I w zborze, i poza zborem. Baliby się Boga. Mieliby szacunek do Niego. Przestałoby im się podobać słowo kaznodziei i nauczycieli, którzy o Bogu mówią jak o kumplu, o koledze, o przyjacielu, taki mój tatuś. Takie umniejszenie majestatu Boga, na którym się opiera cała świętość. Bez tej świętości Jezus nie byłby zdolny przyjść na tą ziemię, bo sam by jej nie miał. Bóg trzyma całą świętość. I Bóg jest w takich miejscach, żeby nie stykać się z grzechem. Ma przedstawicieli swoich, którzy rozmawiają z posłańcami szatana, z diabłem, który przychodzi na skargę. I oni w imieniu Boga jako Bóg, aniołowie stoją i przyjmują i rozmawiają, czytamy to u proroków. Tak samo anioł wysłany był też i do Izraela, gdy wychodzili z Egiptu. Anioł to wszystko w imieniu Boga. Bóg przemawiał. Bóg nie był w tym krzaku, tylko anioł był w krzaku z autorytetem Boga. Tak samo jak w Jezusie Chrystusie Bóg był. Ale widzieli Jezusa Chrystusa jako jego twarz, jego osobowość, Syn Boga. Bóg był w autorytecie anioła, który walczył z Jakubem. Bóg był w tych wszystkich miejscach z Eliaszem, gdziekolwiek z Mojżeszem. Bóg był, bo wysyłał anioła, który był pomazańcem, przedstawicielem, który miał w imieniu Boga spełnić posłanie i służbę. Bóg jest w całej świętości. I tak czytając sobie, rozważając, jeszcze brat Koziński był w tym tygodniu u nas tam w domu, rozmawiałem z nim. Jak nie rozmawiać, jak ja mam co powiedzieć, on ma co powiedzieć. Ta ilość tam dniach przybywa różnych spraw. Pastor z Nowego Targu, brat Manczur, jak był znów też w tym tygodniu. I w tym wszystkim tak słuchać, i tak przypominając sobie zbory, w których się było, przebywało, i traktowanie ludzi, jakoś to będzie, Bóg ma dużo miłości. I takie nieobowiązkowe, niezdyscyplinowane życie, a w sumie to potem jak umrę, a to są bracia, siostry, jest zbór, jakoś to wszystko będzie. Jesteśmy posłańcami Boga, że zapłatą za grzech jest śmierć, albo mamy jakieś uniwersalne słowo dla każdego i nasze dzieci to słuchając i młodzież tym się wychowywując pomyśli sobie: no tutaj czytamy o wszystkich karceniach, o wszystkich sprawach, jak mamy się budować i żyć, a potem słyszymy, że jak ktoś umrze, a życie prowadzi grzeszne, to też dla niego jest miejsce, bo nie wiemy, Bóg go chyba przyjmie, że raźnie Boże Słowo mówi, że nic z grzechem do nieba nie wejdzie. Jeżeli cały zbór by chciał mieć uniwersalną Ewangelię, to dla mnie miejsca tutaj nie ma. Tak myślę o tamtym tygodniu. Tego nie wolno mówić. Mamy się bać Boga, bać. Mamy wyszukać się grzechu. A nie taką, mieć taką, taki kompromis i takie, i tak niby Bożej miłości. Nie wiemy, jak tam Bóg to zachowa się. My wiemy, jak się Bóg zachowa. Jeżeli my na tej ziemi nie wypierzemy w krwi za Chrystusa swoich szat, nic nie da najlepszy pogrzeb. Nawet i biskupa z kościoła, który przyjechał. Mamy już teraz życie święte prowadzić. To trzeba ręce rozłożyć, brat Koziński, Janek Manczur. No słuchaj, no, to teraz tam nie ma miejsca, jeżeli ludzie oczekują czegoś innego. To po co cała Biblia pisze o przestrogach, o karach? Po co tyle królów cierpiało za grzechy swoje i naród izraelski w potępieniu i w rozbiciu? Skoro jakoś to będzie, Bóg jakoś tam. Przecież nic się nie może zmienić, co Bóg powiedział. Wszystko się musi wypełnić. Nie ma. Jeżeli ktoś żyje w grzechu i umiera tak, nie, bez pojednania, bez nawrócenia, nawet gdybyśmy go, nie wiem, jak szanowali, lubili, jak byli spokrewnieni, nie ratujmy go w swojej umyśle, bo oszukujemy swoje dzieci, swoich bliskich i tych innych, bo robimy furtkę jakiegoś czyśćca, jakiejś innej. Po co całe życie się pilnować i być w uświęceniu? Po co się uświęcać? Po co to głosić? To może tylko śpiewajmy sobie. Potem kawę będziemy sobie robili, ciasta przynosili i to będzie cała społeczność. Nie ma sensu się napominać. Nie ma sensu się przestrzegać, skoro i tak idziemy szeroką drogą w piekło. Bo na przekór temu, co pisze Biblia. Chciałem to powiedzieć, bo nie chcę być pochlapany złymi słowami, które padły, zdaniami. Zbór musi być święty. Nie ma domieszki w krwi za Chrystusa, ani wody jakiejś tam od nas, ani potu, ani ręki mojej. Krew Jezusa Chrystusa jest czyściutka, bo ona musi mnie oczyścić od szatana. Nie ma innej drogi. Zapłatą za grzech jest śmierć. I koniec. Nawet gdyby to był moje własne dziecko czy wnuk. Jest to bolesne, ale nie zdążyłem mu służyć. Nie zdarzyło się. Bóg miał inne plany. Koniec. Niech się inni boją. Niech przez życie swoje pilnują decyzji i postanowień, aby wiedzieli, że tak łatwo i lekko nie będzie. Jeżeli miałbym głosić tylko uniwersalną Ewangelię i tylko oglądać Bożą chwałę, objaw się nam, Panie, uzdrów, nawróć tego, Boże, chrzest będziemy organizować i tym tylko żyć, a nie, żeby się budować i walczyć ze swoim ciałem, aby wprowadzić w swoje życie bojaźń przed Panem, no to niektórzy z nas by nie pasowali do tego, by musieli się wycofać z takiej usługi, z takiego słuchania, z takiego przebywania. To już nie byłby zbór, tylko klub. Musimy głosić takiego Jezusa Chrystusa. Jak będziemy głosić takiego Jezusa Chrystusa, będziemy tacy jak ten świat. A będąc letnim, jesteśmy gorsi od innego. Chciałem przeczytać na ten temat o Bożej miłości. Akurat siostra jeszcze, moja kuzynka dzwoniła z Wrocławia. W tym tygodniu była operacja jej córki Beaty i mówi, no dzwonię do was, bo zawsze jak dzwoniłam i modliliście się, to czuło się takie Boże oparcie. Ja mówię, wtedy jak chodziło o wnuka, co ci się urodził i z 10 punktów miał tylko 3 i lekarze mówili, że z tego nic nie będzie, wtedy ja poczułem słowo i powiedziałem, on będzie żył. Nie smuć się, nie płacz, nie przejmuj się, sprawa jest załatwiona, bo ja to czuję w swoim sercu. Ja to powiedziałem wtedy, to czułem. A ona to teraz przez te lata, bo tyle minęło, 4-5 lat, nie wiem, ile ten wnuk myśmy byli. Ona jeszcze na siostrzanym we Wrocławiu dawała świadectwo temu, że jeden z braci tak jej powiedział i na nią przyszła taka siła, że ona, to jakby nie było żadnego problemu. I sen miała, i wstała rano, i była pewna, wszystko załatwione. A jeszcze nie było załatwione. Tak samo zresztą było z Patrykiem. Patryk ma mieć operację parę godzin po urodzeniu. Najpierw dzwoni z radością przecież o Patryka. Urodził się syn. Ja przeczytałem wtedy Biblię, jak wygląda. Przeczytałem opis dziecka i zobaczyłem na odległość, jak wygląda. A raniutko dostaje telefon, tata bez operacji się nie obejdzie. Krtań jest ucięta, nie połączona z żołądkiem. Popłynie do płuc, udusi się. Każdą ilością śliny, czy mleko, czy jedzenie, czy czymkolwiek. Musi być operacja. Dziecko parę godzin, malutkie. Jak trzeba było się do niego dostać, to musieli go ciąć odtąd aż dotąd, rozłożyć tak na boki. Serce, wszystko to na wierzchu. Tam mogli nawet kształtować to serce, dali troszkę z boku, żeby mniej tam uciskało się w żebrach. Jak to przetrwało to dziecko, taki robaczek? Całą operację. Taką operację. Tyle krwi już z tego. Ale Bóg powiedział, będzie okej. Okay. Siedzieliśmy pod telefonem cały dzień. Ale nie myślałem w ogóle o pogrzebie. Bo Bóg tak takie dał słowo. Jeżeli Bóg ode mnie odszedł, strasznie żyć. Tu dzwonił, tu się pytał, tu tamtego, tutaj te nogi, ręce, pieniądze, tu wszystko. I nie ma człowiek spokoju. Nie ma tutaj przygotowanego. Boża wola, że ma umrzeć. Jest taka pieczeń, taka moc i Bóg daje taką siłę, żeby to trwało, żeby to było, żeby to nie miało wpływu na psychikę. Jak daje życie, to nawet gdyby to miało być dziecko rozebrane nam na kawałki, potem zszywane, ono będzie żyć. Ale musi być bojaźń Państwa. Bóg uczy tej bojaźni, gdy właśnie mamy kłopoty i troski. Kłopoty, uciski. Wtedy się uczymy bojaźni Pańskiej. Zresztą ludzie mówią, jak trwoga. To do Boga. To dobrze, że do Boga, nie? Bo teraz są czasy takie, że raczej już to nie będzie pasowało. To już dla naszych dziadków i pokoleń poprzednich. No ale jeszcze póki co, jeszcze chyba to jeszcze jest trochę aktualne. Bóg daje nam wtedy bojaźń. Dowiadujemy się, jesteśmy chorzy na raka. Musimy umrzeć. O, umrzeć mogę, ale sam nie jestem. Mam takie sprawy, mam takie tyle dzieci, mam to, mam rodzinę. Hiskiarz się rozpłakał i powiedział do Boga, daj mi jeszcze 15 lat. Ja chcę sobie wszystko uporządkować. A Bóg powiedział, będziesz żył tyle, że sobie teraz wszystko uporządkujesz. Uporządkuj swój dom, bo odejdziesz. A on dalej płacze. Spójrz na wszystkie moje zasługi, uczynki, jak troszczyłem się, aby pamięć o Tobie i wiara w Ciebie nie zamarła w narodzie. No i Bóg dał mu 15 lat, w których dokonały się grzechy, które stały się przyspieszeniem rozpadu religijnego. Nie tylko w Izraelu, bo to już były czasy Judy, ale i w Judzie. Nieraz jest tak, że trzeba przyjąć Bożą wolę. Ale nie bójmy się ucisków i trosk, które pisze apostoł Paweł, że jego chlubą to właśnie jest chlubić się z ucisków, z tych więzień, z tych przeszkód, z tych trudności. Jego wiara się budowała wtedy. On więcej widział Boga i bał się. I każdego oddechu, tego co powie, za każde słowo wiedział, że odpowie przed Panem. A teraz się tak zachowuje lud Boży i w ogóle jak gdybyśmy nie mieli za, że żadne słowo przed Bogiem odpowiedzieć. A przecież w Biblii pisze wyraźnie, że odpowiemy za każdy uczynek, za każde słowo nawet odpowiemy przed Panem. Już nie mówię o zachowaniu. Bo słowo jest krótkie, a zachowanie czasami trwa i cały dzień, i dłużej. Nie może być ultra czy w jednym, albo uniwersalnej Ewangelii. Ona może być, ale to tam, gdzie diabeł to chce. Ale nie tam, gdzie Bóg. Tutaj przygotowałem sobie na przykład Salomona, który najbardziej wiedział to, co stracił, co spowodowało, że jego drogi odeszły od Pana i potem chciał to wszystko zmienić. Przewróciło mu to życie, ta mądrość, to wszystko, że mógł polegać na sobie, a nie na Bogu. Jego mądrość była taka wielka, bo to był dar od Pana, że jego ta mądrość stała się Bogiem i mądry był do końca życia, aż umarł. Ale ta mądrość w nim zaczęła być ubóstwiana w nim i ubóstwiana przez ludzi, wychwalana, dlatego popełniał tyle błędów, tyle odstępstw. Już przy pierwszym pokoleniu po Dawidzie. Nie poszło to w 3-4 pokolenia od razu. To był płacz od Boga. Ale przynajmniej Salomon tak napisał właśnie wtedy, jak to rozumiał. Jest to zaraz po psalmach, 1 rozdział, 7 wiersz. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą nad mądrością i karnością. Zauważamy, że teraz ludzie gardzą mocno karnością. Zwróć komuś uwagę. Dotknij, napomnij. Już nie powiem o gromieniu, a pisze, że trzeba. Gardzą. Bo bojaźni Pana nie ma. Tu odsyłka jest do 9 rozdziału, 10 wiersz. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. I jeszcze 15 rozdział, 33 wiersz. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Pokory nie ma, jak nie ma bojaźni Pana. Tej prawdziwej pokory. Nie tej wyuczonej przez ciało, jak to aktorzy to potrafią. I ludzie, którzy są na pierwszych stronach gazet i w telewizji, oni się uczą postawy, wizerunek. Mają specjalnych ludzi koło tego. Uczą się tego. Biorą wzór z kogoś. Jak człowiek ma bojaźń Pana, to ma pokorę od Boga. I ma Bożą miłość. Pokora poprzez zachwałę. Tutaj jest takie słowo bodajże w Izajasza. Na stronie 757, 8 rozdział Izajasza od 11 wiersza. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, mówi Izajasz, by mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc. I tak Bóg powiedział. Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem i będzie wam światłością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potnie się o nie i upadną, potłuką się, będą sidleni i schwytani. Dużo słowa jest Bożego prostwa, tylko się nie bójcie, mówi Bóg. A zarazem Bóg jest Bogiem troskliwym. Noszę ci odpoczęcia. Wiem, jak ukształtowało się. To nawet Dawid pisze w psalmach. Wiesz, jak nerka, jak wątroba, ukształtowałeś moje kości w łonie matki mojej. W Izajasza Bóg mówi, że piastowałem, wychowywałem cię, nosiłem na rękach. Odpoczęcia. Nie jak się urodził. Odpoczęcia. Jak kobieta głaska brzuszek, jak gdzie płasi, głaska, ale tam nic nie może dalej ręki włożyć. Żeby tam coś poprawić, dotknąć coś tego. A Bóg to właśnie odpoczęcia czyni. I mówi Bóg, czynię to i będę czynił aż do starości, aż do końca. Będę cię nosił i błogosławił. Bóg taki jest. Ale to nie znaczy się, że nie mamy do niego bojaźni. Zobaczmy małe dziecko, jak Dawidek. To byłaby tragedia, gdyby dziecko było tak wychowywane, żeby rodzice nie mieli autorytetu. Żeby ojciec, jak mówi mu, nie rusz i nie wolno, czy bana, on robił swoje. Pozwolić mu. Wiemy, jak te dzieci się wychowują i co z nimi jest później. To wiemy. Nawet i po sobie wiemy, a jak nie po sobie, to po innych wiemy. To z psychologii wiemy, to z książek, to z innych lekcji życia wiemy. Jak nie ma bojaźni, nie ma wychowania. Jeżeli dziecko boi się swego taty, że jak dotknie, to dostanie... No, Dawidek jest za mały, ale będą takie czasy, ale teraz to tylko jest... No, co zrobiłeś? To jest tak bojaź. To jest tata. To jest duży człowiek. To nie ma znaczenia, że miłości między nimi nie ma. Bo miłość może być największa. A im więcej miłości, tym bardziej szacunek do ojca i nawet na odległość w listach czy przez telefon będzie miał na uwadze, że czym za młodu nasiąknął, zrozumiał, to też i Salomon pisze o tym. To i na starość to będzie pilnował do końca. Będzie miał to w sobie. A gdy tak zostawimy, rób sobie co chcesz, to musi być syndrom syna marnotrawnego. Odejdzie na swoje. Weźmie co jego i odejdzie. Wyjdzie. To jest nieuchronne. To się powtarza. Pokolenia się zmieniają, przychodzi lata. Różne okoliczności się zmieniają, ale owoce są ciągle takie same. No i w tej Izajasza czytamy, że Bóg jest taki troskliwy, ale zarazem z autorytetem, z mocą, do którego on szacunek się boimy. Im więcej się boimy, tym większa jest więź między nami. Bo on jak będzie mnie karcił, jak będę miłował, a miłość bez karcenia nie istnieje. Bo jeżeli nie uczymy i nie pozwalamy, żeby dziecko poznało i zrozumiało, no to, co zrobimy dla niego, tośmy go nie miłowali, żeśmy pozwolili mu potem decydować samemu i robić te błędy. I nie uczyć się. Tak samo jest w zborze. Od małego. Nawet jak ktoś ma 60 lat, a nawrócił się dzisiaj, to jest niemowlę. Od początku się musi uczyć, jaka jest hierarchia, jaka uczuć dojrzewania, wiary i jak osiągnąć świętość. Jak umrzeć, jak apostoł Paweł, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Nie zaparłem się Pana. Będę miał wieniec sprawiedliwości w Pana. Czuję to w sobie. Dla mnie to i dla nas, i dla jak mówimy z ludźmi, przekazujemy sprawę Ewangelii, jest prosta sprawa. Bo Bóg i Duch Święty za Słowem stoi swoim. My tylko je mówimy. I ciągle to samo pytanie mi przychodzi. Do tych osób. Ma Pani pewność zbawienia? Boi się Pani śmierci? Ja nie muszę. Ona może mnie przekonywać argumentami największymi. Ale gdy Pani dostanie wiadomość, że Pani ma raka, boi się Pani? I te argumenty jej i moje i przekonywanie mnie jest na nic. Ja mogę mówić, ludzie mogą się śmiać z tego, co mówię. Ale Bóg jest sędzią. I tam już jest czyściutko. Jak się boisz, nie ma w tobie Bożej miłości. Nie ma w tobie bojaźni Pana. Jeżeli masz wątpliwości, nie jesteś do pełni uświęcony. Nie możesz spokojnie spojrzeć na zagładę świata, która przychodzi od Pana. Nie możesz spojrzeć. Zrozumiałem dopiero po 40, co znaczy ukochać Twoje przyjście. Ja myślę, że do 45-47 może lat to się wydaje człowiekowi, jest przede mną jeszcze wiele rzeczy. Jeszcze wiele mogę przeżyć i zrobić. Co mi tam będą te babciaki czy inni mówić? Ja już wielu pochowałem tych, którzy nie dożyli 40 lat. Tu nie trzeba być babciakiem, żeby to przeżyć. Dzieci małe umierają. Przechodzą przez ulicę i kobieta jechała na narkotykach. To później wyszło. Nie chciała się przyznać. Czy jesteśmy przygotowani? Jeżeli my jesteśmy przygotowani, to nasze dzieci, które jeszcze nie odróżniają lewego od prawego i nie zdążyły się nawrócić, będą zbawione, bo pisze Biblia, że one święte są. Przez rodziców świętych. Jeżeli zaniedbamy swoje obowiązki, na nas spada krew tych dzieci. Bośmy nie dopełnili tego. Bośmy sobie lekce potraktowali obowiązki, dyscyplinę, jedność Bożą, życia i rodziny. Zaczęliśmy sobie żyć samodzielnie i nie wiemy, że idziemy jak marnotrawny syn na swoje. Wolny. Już mogę robić, co chcę. Już się nie muszę nikomu tłumaczyć. Już nie muszę specjalnie wstawać z łóżka i do zboru jechać na niedzielę. Mogę sobie pojechać na narty. Mogę sobie różne rzeczy zrobić. I tak co potem ci ludzie mówią, ale i tak Boga mam w swoim sercu. Bóg jest ze mną. Jakoś się nie czuję potępiony. To jak ten, który już wiele razy coś złego uczynił i już nie czuje potępienia. Bo już zasmucony jest Duch Święty i sumienie. A przecież Bóg nas powołuje do jedności. Jeżeli tylko usłyszymy, że gdzieś dwóch, trzech się zgromadza, to chcemy do nich dołączyć. Bo Bóg by nie chciał nigdy być osobno. Jakby Jezus tutaj był w Czeszowicach, to by zaraz był tutaj na spotkaniu. Nawet za 5:12 jeszcze miałby 5 minut. A byłby razem. Nie wiemy, że nasze dorosłe życie potem działa na dzieci, na wnuki, na pokolenia, na inne. To jest odstępstwo od Pana. Za obóz izraelski mogli wychodzić tylko ci na 7 dni czy na 2 tygodnie, co byli trędowatymi, aby się oczyścić. Wszystki obowiązek był wewnątrz. Mówię, bo wiem, jakie konsekwencje są. Te konsekwencje nie tylko są przez moje ponad 50 lat, które obserwuję, ale one są opisane w Biblii i one są prawie 6000 lat udokumentowanego życia ludzi przez Biblię. Od początku. Przykre jest, jak nieraz się słyszy, ktoś prosi o modlitwę, a jak już wszystko zostało przez Boga załatwione pozytywnie, mówi, ja i tak wiedziałem, że będę zdrowy, ja i tak wiedziałem, że będę żyć. Gdzie pokora? Ilu ludzi prosi o modlitwę, a potem nawet świadectwa nie wyda, że Bóg ich uzdrowił, Bóg im pomógł. Ile razy można prosić, a Bóg potem powie, już koniec. Zapierasz się mnie. Zbawienia nie ma wtedy, jak nie mówisz swoimi ustami. Nie wypowiesz. Musimy chwałę Bogu oddać. Bo pewnego dnia się skończy. I ta osoba, która mówiła, że ja i tak wiedziałam, że będę żyć, już teraz tego nie powiem, bo już jest pochowana. I takich przyjaciół i znajomych pochowałem dużo. Dużo wyszło. Mój własny brat, który jego życie na wózku wisiało, też powiedział mi, w domu jak przyjechał, na niego jeszcze ciąży rehabilitacja, przecież wiele lat. Wiesz co, ja i tak wiedziałem, że będę żyć, bo słyszałem, co mówił lekarz do mojej żony, że to przechodzi po jakimś czasie. Że się wpada w taki najgorszy dołek, jak organizm jest silny, przechodzi, potem jest tylko do góry. Ja mówię, Janek. Drugi raz takiej szansy nie będziesz miał. Już nie powiesz. I tak wiedziałem, że będę żyć. Jesteś pyłem, marnym robakiem. Kim do Boga jesteś ty? Jak możemy się porównać? Jak możemy drwić z Boga, że ja i tak wiedziałem, że będę żył? Gdzie tu jest mądrość? Powodem jest to, że nie ma bojaźni Bożej w sercu. To jest diagnoza. Boże słowo, które przenika serce. A jeżeli nie ma w tej bojaźni Bożej, boisz się spać, bo nie wiesz, czy się obudzisz. Boisz się choroby, boisz się śmierci, boisz się spotkania z Panem, boisz się, że Pan Jezus zaraz przyjdzie. A może jeszcze nie. Jeszcze są prorocy do wykonania. To nie jest to lotek, czy wygram, czy nie. Tu chodzi o moje życie wieczne, albo potępienie wieczne. Ludzie, nie zastanawiałem się nad tym. Ja wiedziałem, że ja będę żyć. Aż myśli nie chciała modlić za tą osobę. Ale się modlą. Ja też się muszę modlić. Bo ja nie wiem, jaką Bóg ma drogę dla kogo. Walczyć będę, ale decyzję są u Boga. Drugi mój brat z operacji, jak wyszedł z zagrożeniem raka, wycinali mu wszystko i wycinali, i wycinali. On nawet słyszał to wszystko, mimo tego, że narkoza była. Jak wyszedł, to mówił mi, wiesz, Zbysiu, za mną to się wszyscy modlili, nawet i za kolice, które zdałem, i ci, co i nagrywałem, ci, co w kościele katolickim. Wszędzie ogłuszali. No i nam też dziękował. Mimo tego chciałbym, żeby on to zrozumiał, ale na niego to jest ciężko, bo on ciągle chodzi na badania i sprawdza, już minęło parę lat, to było w roku 2007 na jesień. Szóstym na jesień. Janek na wiosnę tego samego roku. Dalej ma duży sentyment do tamtego środowiska. Nie ma pojęcia, co lewe, co prawe. Po prostu no ważne, żeby szczerze o Bogu mówić i już jest wszystko w porządku. Nie rozmawiałem z nim na temat bojaźni Pana, o pewności zbawienia. Żeby tutaj taką sobie znalazł papierek lakmusowy, żeby sprawdził zabarwienie kwasowości. Tu sobie sprawdzić. A nie takie, co mi tam rozum tak. Ale przynajmniej miał świadomość, że może umrzeć. I ma świadomość, że może dzisiaj umrzeć. Jak potrafi, tak szuka drogi, żeby być sprawiedliwy. Tak się chce modlić, żeby Bóg mu się bardziej objawił. Bo życie też takie nie za bardzo mu się tam cielesno układa, a on mimo tego trzyma się. I Bóg tak prowadzi, bo my nie wiemy, jak prowadzi dalej. Ale Bóg ma ten wielki sentyment. Jak takiego Boga się nie bać, jak Dawidek Pawełka. Mimo tego, że tego nie wolno, tego nie wolno. Ale jest miłość, to widać. A jaka jest tym bardziej Boża? Jeżeli człowiek tak potrafi, jeżeli dziecko tak potrafi, to jak dziecko Boże tak potrafi? I tak czytamy tutaj w Izajasza 49 rozdział, że ludzie narzekali na Boga i Syjon mówił, 14 wiersz, Pan mnie opuścił, wszechmocny zapomniał o mnie. 49 rozdział proroka Izajasza, 14 wiersz, na stronie 796. A Bóg mówi, czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dzieckiem swego łona, A choćby nawet one zapomniały, bo takie widzimy w telewizji i w różnych sprawach opowiadań. Jednak ja Ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię, Twoje mury stoją mi zawsze przed oczami, oczyma. Bóg tak o! A my nawet nie chcemy uchwały oddać, że nas wczoraj błogosławił. Że nas wyrwał. Do dzisiaj wspominam ten dzień, kiedy w 2004 roku w marcu zostałem przywalony przez tą tonę żelastwa i byłem skrzywiony malutki, że mogłem być sam zamknięty w walizce malutkiej, w plecaku, który dźwigają studenci na plecach. Zgięty, że ja miałem głowę przy przynogach w bok. Podkurczone nogi, wszystko zgięte. Nie mogłem oddychać, jak mnie wyciągnęli ci dwaj złodzieje, których Bóg natknął, aby mnie uratowali. I co, miałem powiedzieć, ja i tak wiedziałem, że będę żył? Jest to podłe w moich ustach, bym tak powiedział. Jest to diabelstwo. Moje całe ciało woła, Boże, dziękuję Ci, że żyję. Ty mi dałeś życie. Tyś mnie uratował. Ja sam przeżywałem śmierć, ty ja wiem, jak to wygląda, bo ja już byłem połowę w tamtą stronę. Nie ma tak, że to ja sobie żyję. Zarobię sobie na tym złodzie. To nie było dla mnie, to było dla nich. Bo ja powiedziałem do nich, ja wolę wam dać, niż macie mieć grzech kradzieży. Chodźcie, dalej im Bosia, będziemy ciąć. Unieśliśmy to wszystko. I oni chcieli ciąć. Stali z drugiej strony. Ja z tej strony patrzyłem się, czy śluby puszczają. Ale coś się stało, że to wszystko spadło na mnie. I mnie zgniotło jak harmonię. Wiem, co to śmierć. Za każdy dzień Bogu dziękuję. Ale mogę jutro umierać. To Boża wam łaska, że zostałem. Ale to nie zasługi. Apostoł Paweł powiedział, skoro Bóg uznaje to za stosowne, śmierć jest zyskiem, ale jak mam ze względu na coś zostać, niech tak będzie. Ale muszę każdego dnia być gotowy na jego spotkanie. Wiele ludzi tak umiera. Mój kolega, który na pogrzebie sąsiadki rozmawiałem z nim parę miesięcy później, bo i on umiera. Po co mu te papierosy i ta wódka cały czas? Mimo tego, że starał się być porządny. Poszedł za swoim ojcem, który w ten sam sposób umarł. Tylko, że szybciej umarł niż ojciec. A tam żeśmy sobie ironizowali. Ja w ramach tego ironizowania chciałem mu wsadzać, to Krzysiu wtedy stał i słuchał, perełki, które dawał Jezus Chrystus, aby zobaczył, na czym polega prawdziwe nawrócenie, a nie to, co tam słyszymy teraz przy ołtarzu innego kościoła, który sam się zwiódł i zwodzi innych. Nie wiem, czy pomogło. Kilka dni przed śmiercią Bóg tak dał, że przejeżdżałem samochodem koło przystanku, gdzie stał. Uchyliłem okno i chociaż miałem zielone światło, jeszcze zawahałem, ktosiek! Ja właśnie ze mną. Gdzie go teraz zobaczę? On tam być może będzie tam, jak tam ten bogacz, co Łazarza widział na łonie Abrahama i wołał, no, dajcie mi trochę wody. A być może coś się stało w międzyczasie, że ten Tosiek, co wołałem, przypomniał mu się jeszcze. To, co się rozmawiało. Nie wiemy. Tutaj nie wiemy, co Bóg mówi. Ale gdy ktoś w grzechu całkowicie odchodzi i innych przeklina, nie miejmy złudzeń. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie ma co się obrażać. Gniewać się na zbór, na ludzi. Gniewać się trzeba na samego siebie, jeżeli moja dusza nie ma bojaźni Bożej. A nie na jakieś obowiązki ludzkie, gdzieś tam coś tam kopać w ziemi, grządki przerabiać i ktoś nie pomógł, ja będę się gniewał cały dzień. Są ważniejsze rzeczy, abym ten gniew swój skierował w swoje ciało, żeby nie pozwalał ukochać Boga tak cudownie, jak On mnie ukochał. Jak nosi, jak nie zapominał o mnie. to ja dam gniew na swoje ciało skierować i nie pozwolić mu, żeby poszedł do piekła. Szukać bojaźni Pana. Kiedyś chciał się spoufalać z Jezusem Chrystusem Piotr, który powiedział wspaniałe słowa, kim jest. Jesteś Chrystusem. Chrystus to jest pomazany, powołany, posłany. To znaczy Chrystus. Jest pomazany z Boży. Jakby powiedział tylko sam Chrystus, nie powiedziałby wszystkiego. Bo ci, co byli pomazani i posłani, to byli wszyscy na Chrystus. I my jesteśmy chrześcijanie chrystusowcy. Czyli pomazani i posłani, namaszczeni. Ale tam był Syn Boży. Jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. To jest pełna nazwa. A Jezus to jest tylko imię ludzkie, które obowiązywało, aby Józef miał wpisać. Bóg wybrał imię ludzkie Jezus. Jezus Chrystus jest całym członem boskości Bożej. Chrystus. Chrystusowy. Dlatego teraz się czyta uważnie listy apostolskie, tam widzimy, gdzie dołożony jest Jezus, a gdzie sam Chrystus. Chrystus, Chrystus. O co chodzi? Bo oni jako słowo Chrystus używali słowa, które było wtedy znane o swoim znaczeniu. A my myślimy, że to jest Zbigniew Sosulski, Jezus Chrystus. Że podobne brzmienie. Podobne człony. Chrystus to jest Boży. Dopiero antychryst, który będzie antychrystusowy. Będzie antychryst. To jest drugie imię. To jest diabła imię. Ale możemy tylko być chrystusowcy, jak Chrystus. Nie jak Jezus. Jest Jezusowcy. Chrystusowcy. Da to imię. Jezus. Tego Chrystusa, Syna Bożego, zniesie każde kolano. Jezus. Chrystus. Samo Jezus nie możemy mówić. Bo ja już znam wiele ludzi, co nazywają się Jezus. Ja temu swojemu sąsiadowi ciągle przypominam, że chwała Bogu, a nie chwała Panu. Bo ludzie myślą, że on ich cześć oddaje, jak była dobie chwała Panu. Bo ludzie mówią, dzień dobry Panu. A ten chwała Panu. My rozumiemy i jak ja teraz mówię, to może nie wiecie, o co chodzi. Trzeba to łapać, że to nie dla mnie chwała jest. Ja mówię, chwała Bogu, bracie. Dwa razy właśnie niż on. Aby to Bogu było wyraźniej u obcych uszu słyszane, niż to chwała Panu, że ktoś potem się zgorszy. Nie możemy tego Bogu odbierać. I gdy Piotr chciał to Jezusowi odebrać, Jezus powiedział do niego: odejdź precz, szatanie. Szatan wziął Jezusa, co ty, przecież są sposoby, żeby się uniknął w człowieku. Ja nie mam to zrobić. Jak chcemy do Boga wołać tatusiu, to mówmy mu to z bojaźni Bożej. A nie dlatego, że Bóg zapłaci za moje grzechy, a to jest popularne teraz, Bóg zapłaci. Bóg nie jest naszym sługą, żeby to uczynił. Myślałem, że 10 minut mówię. Zakończę. No, o Piotrze to mówiłem, to już nie będę, to jest z Mateusza. 16 rozdział. Co znaczy się spoufalać do Boga, co znaczy się spoufalać do Jezusa Chrystusa? Stajemy się jak szatan. Bojaźń Pańska. Piotr wtedy tej bojaźni nie miał. Dopiero był uczony. Pan Koziński, jak ze mną rozmawiał, to właśnie mówił, widzisz, jak ten Piotr musiał się łamać. Trzy razy, cztery miłujesz. W końcu Piotr mówi do Pana, ty, Panie, sam wiesz, że Cię miłuję. Bo cały czas czuł, że jednak Jezus sięga piętro niżej, do jego aż wnętrzności. I Piotr już wie, że no, a Ty już, Panie, sam wiesz, że Cię miłuję. Bo ja mogę Ci dużo obiecywać. Tutaj w Rzymian swój rozdział, bo ci, którzy są na stronie 1216, to jest ładny rozdział. Może na nim jeszcze tam jeden wiersz, tam jeszcze jest ale chciałem to zakończyć. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, 14 wiersz, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, czyli to, co ciało woli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, bo to kształtuje bojaźń, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą. Tak jest, taka jest prawda? Siostry, bracia, którzy utyskują na różne utrapienia, mogą to powiedzieć. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu, te moje wszystkie problemy i zagrożenie raka i to wszystko, co mam, nic nie znaczy w porównaniu z chwałą, która się ma objawić. To znaczy się, że mamy bojaźń Pana i ukochać w Jego przyjście. Że nareszcie jest pretekst i sposób, żeby tam się znaleźć, nie za swoją przyczyną i winą, aby nie być samobójcą. Bóg zda nas ten sposób. Bóg to daje. Boże, niech Twoja wola się wypełni. Jak trzeba, to mnie rozdzielą na kawałki, zszyją, a ja będę żył, bo Ty tak chcesz. A jak trzeba, to ja po prostu odejdę. I będę oczekiwał na pozostałych. Aby już ty na dościgli nie wyjść, aby tam zostać. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Czy ja z tęsknotą, jak w innym miejscu, ukochać Jego przyjście. 23 wiersz mówi, że a nie tylko ono, to stworzenie, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha. Ducha w nas. Ducha Bożego. Ducha bojaźni. Wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. I ostatni wiersz do modlitwy, tak żeby już wszystko przeczytać, co ma właśnie do Tymoteusza, drugi rozdział, co apostoł Paweł traktował siebie jako taki ojciec dla syna Tymoteusza, to był po prostu greczynki syn, ale Bogu oddany od dzieciątka na stronie 1289. Siódmy wiersz. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości, powściągliwości. Chodzi o bojaźń tą cielesną. Abyśmy się nie bali tego, co się ci ludzie boją. Abyśmy się nie lękali, nie trwożyli tym, co się ci ludzie boją. Czytajmy Izajasza, tylko się mnie bać będziesz i lękać, mówi Pan. Nie tego, co się ludzie boją, co się społeczeństwo boli. To nie ma dla nas wpływu, ta teraźniejszość tych czasów i utrapień. Jeżeli masz ducha Bożego, bojaźń Bożą, Bożą miłość, to nie masz ducha bojaźni tego świata, tej niewoli, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Jeżeli jesteśmy blisko tego, jeżeli brakuje nam coś do tego uświęcenia i żebyśmy chcieli jeszcze bardziej się uświęcić, to sprawdźmy sobie te trzy listki lakmusowe. Jak z naszą mocą od Boga, która jest w nas, czy możemy modlić się z mocą, czyli tam, gdzie jest wiara i będzie uzdrowienie dziecka, będzie uzdrowienie innej osoby, będzie uzdrowienie z różnych przyczyn i okoliczności świata. Czy jest taka moc, która to może uczynić, jeżeli taka wola Boża jest? Czy mam taką moc? Czy potrzebuję raczej kogoś innego, żeby inny się pomodlił, bo ja się czuję, że ja nic nie poradzę. Więc tu jestem sprawdzenie, czy mam tą moc. To są środki, które możemy sprawdzić w sobie. Czy mam miłość? Jeżeli miłuję córkę, syna, miłuję wnuka, czy ja miłuję tamtego znienawidzonego sąsiada? Czy ja miłuję tego, który popadł w grzech? Czy ja miłuję tego, który źle rozumie i źle czyni? Czy ja miłuję tego, który jest trędowaty? Muszę miłować, bo Bóg za wszystkich umarł. I o wszystkich wysłał Jezusa Chrystusa, aby umarł za grzechy tego świata. Za każdy grzech. Z miłości. Kobra Kuźnicki w tym tygodniu powiedział do mnie: Jezus miłował tych, co mu gwoździe wbijali w ciało. Oni wbijają, On ich miłuje. Patrzy na nich tymi oczami, które niektórzy być może znają, co znaczy miłość. Chociażby ta cielesna. Ale ta duchowa to ja rozpoznaję. Ona się zmieniła w momencie, kiedy jednego z braci, którzy mi bardzo to dokuczali, chwilą, kiedy Duch Święty mi napełnił, chciałbym go spotkać, kogo nie było, i uściskać, ucałować, i nie mieć do niego żadnych pretensji, że mnie tak życie zesmucił i utrudnił. No i jeszcze jeden listek lakmusowy. Powściągliwość. Czy potrafimy? Wyłączyć? Wyłącza. Niedobre? Odkłada. Mam przestać mówić? Przestaje. Powściągliwość. Wtedy jest szansa, że nie mamy ducha bojaźni tego świata. A mamy ducha bojaźni Boga, a wtedy jesteśmy w pełni przez Niego ogarnięci, jak Ojciec, który tak miłuje tego Syna, który wszystko mu daje. I powiedział Ojciec do tego Syna, który nic mu złego nie zrobił, przecież to wszystko jest Twoje. Czy ja muszę jakiś specjalny dzień uroczysty robić? Czy nie należy się cieszyć z tego Syna, który był marnotrawny, a ja go odnoszę od poczęcia, aby on teraz dostał ten super dzień radości, bo był martwy, a ożył. Taki jest Bóg dla nas. Amen.